Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moimi gośćmi w audycji dzisiaj są doktor habilitowany Łukasz Balwicki, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarz i specjalista zdrowia publicznego, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant województwa pomorskiego w dziedzinie zdrowia publicznego i ekspert Światowej Organizacji Zdrowia i przy okazji jeszcze kierownik poradni antytytoniowej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym i magister Julia Nowicka, doktorantka w pierwszej szkole doktorskiej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, doktorantka pana profesora. Witam was w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaprosiłam państwa, bo 31 maja przypada Światowy Dzień Bez Tytoniu. Światowa Organizacja Zdrowia chce wezwać rządy na świecie, żeby chroniły dzieci i młodzież przed wpływami marketingu wyrobów tytoniowych. To takie pytanie, tej ochrony w tej chwili nie ma. No przecież są zakazy różne. Czy obecnie ta ochrona jest za mała, panie profesorze?
Wydaje się, że tak, ponieważ obserwacje nasze, zarówno można powiedzieć, no, jako mnie, jako na przykład rodzica, tak, ale też mieszkańca Gdańska, no, chodząc po różnych sklepach, po galeriach, jestem notorycznie narażany na to, żeby na różnych billboardach czy na jakichś takich ekranach zamieszczonych na przykład w sklepach spotykać właśnie przekazy reklamowe, które zachęcają do kupowania wyrobów tytoniowych. Więc te nasze obserwacje także są potwierdzone przez badania naukowe, które pokazują, że dzieciaki właśnie spotykają się z tymi przekazami. Mimo tego, że być może my je nazwiemy jakoś inaczej, bo nie wiem, na przykład producenci nazwą je informacją handlową, to właśnie dzieciaki, młodzież odbiera je jako przekaz reklamowy.
A to jest takie, nie wiem, dzieci są bardziej wpływowe niż dorośli? Ta reklama może więcej szkody narobić w przypadku, jeśli jest skierowana do dzieci?
No, cała koncepcja reklamy polega na tym, że ma zachęcać do zakupienia produktu i używania go. Tak? W związku z tym, jeżeli ona funkcjonuje w przestrzeni publicznej, to ona nie funkcjonuje bez powodu. To znaczy, że producenci, osoby, które wprowadzają na rynek dany produkt, chcą, żeby potencjalni przede wszystkim nowi konsumenci zapoznali się z tym produktem, spróbowali go, zasmakowali. Może im się spodoba, może będą go używać. No to jest taki produkt, który można powiedzieć zastosowany, tak? Przyzwyczajamy się do niego, ponieważ zawiera nikotynę. W związku z tym wystarczy raz skusić potencjalnego klienta i on zostanie często klientem na całe życie.
A jak to wygląda, jeśli chodzi o takie badania, nie wiem, statystyczne czy naukowe, jak to nazwać? Jak dzieci palą tytoń? Bo palą, rozumiem, to nie jest jakaś nowina, używają tytoniu. I co to jest takiego? I czy to jest taki tytoń ten w sensu stricto klasyczny, tak, te papierosy takie zwykłe, czy jakoś inaczej to wygląda?
Rynek bardzo ostatnio się zmienił. Dlatego, że wprowadzono nowe produkty. Właśnie dlatego, że no, mimo wszystko papierosy tradycyjne, tak, ten tytoń do palenia, no, zaczął się kojarzyć no, jednak z, można powiedzieć, ze starszym pokoleniem. Tak? Wiadomo, smród jest, tak, brzydki zapach, no, popiół.
Brzydkie
tak,
zęby później.
I tak dalej. Rzeczywiście trochę być może odrobiliśmy lekcję, trochę przekazaliśmy tej młodzieży, że to jest zło. Tak? Natomiast weszły w tym czasie nowe produkty, które są często pozbawione właśnie tego brzydkiego zapachu. Nadto mają jeszcze atrakcyjny zapach, ponieważ są różne aromaty. I tutaj mówimy o elektronicznych papierosach, tytoniu podgrzewanym, ale także wyrobach bezdymnych. Chociażby niedawno wprowadzono na polski rynek saszetki nikotynowe, które w ogóle nie wydzielają żadnego, powiedzmy, zapachu, tak? Ponieważ je się wkłada do ust i w ten sposób przenika do organizmu ta nikotyna. W związku z tym właśnie ten rynek, można powiedzieć, producenci dostosowali właśnie pod kątem nowych konsumentów, właśnie tej młodzieży, która szuka czegoś fajnego, nowego, miłego, przyjemnego.
A czy my wiemy, ile dzieci w Polsce pali tytoń albo używa tytoniu w jakiejś tam formie? Jak to wygląda statystycznie? Wiemy coś na ten temat?
Mało niestety jest badań w Polsce. Te, które między innymi myśmy prowadzili, ja osobiście koordynowałem dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, to był 2020 rok, 2020-2021 i one pokazywały, że no, codziennie do palenia, tak, jeszcze tradycyjnych papierosów przyznawało się wtedy około 10% nastolatków. Mówimy o szkołach ponadgimnazjalnych, ale drugie 11% to były właśnie elektroniczne papierosy, inne wyroby nikotynowe. Więc mamy, można powiedzieć, około 20% osób, nastolatków, które codziennie konsumują właśnie wyroby tytoniowe. Do tego trzeba jeszcze dodać tych, którzy no, niecodziennie, okazjonalnie wchodzą, można powiedzieć, w ten nauk. Natomiast to są informacje sprzed 3 lat.
My mamy też, panie profesorze, chyba od lat też różnego rodzaju programy profilaktyczne tak zwane, które realizują szkoły na przykład, albo we współpracy na przykład z inspekcją sanitarną, czy z różnymi instytucjami, które chociażby jak Ministerstwo Zdrowia, które no, powinny pracować nad tą profilaktyką, no ale to tak jakoś chyba nie za bardzo się sprawdza nam w praktyce, prawda? Jaką wy jako naukowcy macie opinię na ten temat?
W 2021 równolegle z moim badaniem toczyła się rzeczywiście kampania, ona się nazywała Stop Fake Friends, która zastosowała bardzo nowoczesne podejście. Właśnie zaprosiliśmy celebrytów, tych, którzy są aktywni w mediach społecznościowych, żeby mówili właśnie o wyrobach tytoniowych, tych nowych wyrobach, właśnie swoim językiem, językiem młodzieży. Ale to była jednorazowa kampania, która trwała 1 rok. Nie było kontynuacji. Wszelkie badania i też rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia mówią, że to musi być stałe działanie. To nie może być jednorazowy przekaz, który się kończy, który jest zawieszony gdzieś tak w próżni. Młodzież musi non-stop otrzymywać właśnie ten, można powiedzieć, kontrargument, tak? Ponieważ jest narażana na reklamę i tutaj politycy mało to robią, no to my tym bardziej musimy docierać z przekazem właśnie edukacyjnym.
A jak wygląda właśnie sytuacja prawna, jeśli chodzi o tą reklamę? No bo teoretycznie reklamować nie wolno, a przynajmniej z jakimiś tam ograniczeniami, ale reklama wyrobów tytoniowych no jest obecna. Jak to rozumieć?
Znaczy, to są dwie rzeczy. Z jednej strony luka prawna, która istnieje, która nie obejmuje, można powiedzieć, formy reklamy lub daje możliwość zastosowania takiego wytrychu pod postacią, nie wiem, informacji handlowej. Daje też możliwość stosowania takich promocji bezpośrednich, indywidualnych, ponieważ taka promocja, można powiedzieć, gdzie byśmy zachęcali ludzi do konsumpcji, jest zakazana, natomiast jest dozwolona tak zwana promocja prywatna, czyli może podejść do nas hostesa w sklepie, zaproponować nawet darmowe często produkty. Więc to jest jedna sprawa. Mamy ogromną lukę prawną.
Czyli natomiast, to jest ta informacja handlowa wtedy, tak? Ta hostessa podchodząca tak, nie reklamuje, tylko przekazuje informację handlową.
Przekazuje pewną informację handlową i to jest jedna rzecz. Natomiast druga, jest bardzo słaba egzekucja. Nie ma, można powiedzieć, delegacji dla określonych służb, czy to policji.
A kto to właśnie powinien
W naszej opinii to powinno być służby, które są jak najbliżej zbliżone, czy do możliwości stosowania. Wydaje mi się, że spokojnie można by dać takie uprawnienia nawet Straży Miejskiej, tak? Czy urzędnikom, chociażby Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tak? Czy Urzędu Ochrony Konsumenta na przykład, czy także policji, która powinna mieć narzędzia bezpośredniego nadzoru właśnie nad tym łamaniem i nakładania szybkich kar.
Przyrównajmy tę sytuację, panie profesorze, do sytuacji, którą mieliśmy jakiś czas temu, parę lat temu, z dopalaczami tak zwanymi.
Tak.
Te dopalacze zniknęły z rynku, czy one nadal gdzieś są obecne? Bo jakby mniej
zniknęły
się słyszy,
rynku,
właśnie,
bo to bardzo wtedy
udało się coś zrobić.
To jest, przykład, że w Polsce możemy skutecznie zadziałać, pod warunkiem, że właśnie i zarówno specjaliści, jak i klasa polityczna jest przekonana, że to jest sytuacja szkodliwa i którą musimy naprawić. W przypadku wyrobów tytoniowych niestety nie ma. My jako naukowcy tak, jesteśmy przekonani, że to jest zło, z którym trzeba walczyć skutecznie, natomiast politycy no kombinują.
No bo nie ma takich chyba od razu skutków ubocznych, tak? Czy tam skutków działania, tak jak przy dopalaczach to było widoczne, tak? Bo na niektóre osoby to działało wręcz no, zagrożenie życia było, tak?
One są, ale są mniej widoczne, tak? Ponieważ tutaj rzeczywiście w przypadku dopalaczy mamy szybki efekt, tak? To są psychozy, to są próby samobójcze, to jest hospitalizację. Natomiast w przypadku tytoniu ludzie po prostu umierają, ale umierają gdzieś tam nie
za
na ulicy.
Za 20 lat, tak? Na przykład też.
Oni umierają codziennie. Jakimś... Około 70 tysięcy osób rocznie umiera z
powodu palenia. No tak, ale po pierwszym papierosie się nie umrze raczej,
dokładnie,
prawda? Tylko
dokładnie.
To jest...
Zraz, że nie ma tych szybkich, takich spektakularnych efektów, a dwa, że niestety to są przychody też państwa. Pamiętajmy, że te wyroby są obłożone podatkami i państwo też się w jakiś sposób utrzymuje swoje wydatki właśnie z przychodu.
A wróćmy w takim razie do badań, które państwo przeprowadziliście. Między innymi pani badała sytuację, jak wygląda sytuacja w Gdańsku w klubach, gdzie przebywa, w klubach nocnych czy w dyskotekach, gdzie przebywa i bawi się młodzież. Jak wygląda ta sytuacja, jeśli chodzi o dostęp do takiej informacji handlowej, tak? Na temat wyrobów tytoniowych i czy ta reklama tam jest obecna. I co wynika z tych pani badań?
Tak, ja w ramach właśnie badań, które prowadziłam razem z profesorem w gdańskich klubach nocnych, odwiedziłam około 30 lokali i wyniki są takie, że w 2/3 tych lokali jakakolwiek forma reklamy była obecna. I te działania reklamowe czy promocyjne wyglądały w taki sposób, że były na przykład obecne szyldy z logo marek tytoniowych, były to na przykład takie duże neony podświetlane, były również obecne akcesoria barowe z logo marki tytoniowej, tak jak na przykład leżaki czy serwetki, podkładki barowe. Wszystkie jakby z tych rzeczy są uznawane za reklamę. I co ciekawe, te miejsca, które ja odwiedziłam, to nie były tylko takie stricte kluby nocne, ale były to też miejsca, które właśnie wieczorem stanowią dyskotekę, a w ciągu dnia są to takie otwarte przestrzenie plenerowe.
Albo...
Tak, właśnie mówię o okolicach Stoczni naszej gdańskiej, gdzie jest bardzo dużo różnych takich lokali plenerowych, gdzie na przykład są jakieś food trucki, gdzie można przyjść z rodziną i zjeść. I w te miejsca przychodzą właśnie rodziny z dziećmi i ja też będąc właśnie sprawdzając i badając te lokale, widziałam także rodziny z dziećmi i jakby te wszystkie informacje i reklamy, które są tam wywieszone, one nie są chowane na ten czas za dnia, więc też
no, ale
jakby
to
dzieci...
też nie jest zakazane, prawda? Formalnie, że musi być chowane albo... Więc ci przedsiębiorcy, którzy tam, no stanę trochę w ich obronie, oni po prostu no działają w...
W naszej opinii jednak te elementy stanowią
reklamę.
I tak mówią też prawnicy, tak, którzy analizują to. To są rzeczy, których nie powinno być. Które powinny być obłożone też karą, która zresztą jest przewidziana w prawie. Natomiast nie ma instytucji, która by po pierwsze kontrolowała, a później prowadziła chociażby batalię sądową.
Czyli prawdopodobnie... te działania w lokalach to są taka reklama wprost kierowana, czy taka trochę można powiedzieć, że to są takie działania podprogowe, które mają oswajać, nie wiem, tą młodzież z tym, że w ogóle na rynku jest tytoń i wyroby tytoniowe, jak państwo to oceniacie?
Jeżeli chodzi o same działania reklamowe, czyli właśnie te akcesoria barowe, czy te logo z markami tytoniowymi, to są działania reklamowe wprost, ponieważ od razu wchodzimy i od wejścia widzimy te wszystkie elementy, ale właśnie w 3 klubach, które ja zbadałam, podeszła do mnie hostessa, która zaproponowała po prostu zagranie w jakąś grę, czy wypełnienie ankiety, czy po prostu jakąś krótką rozmowę. I to były już takie działania właśnie, które tutaj profesor wspominał, czyli tak zwana promocja prywatna, że podchodzi po prostu do jednej osoby, w takim układzie po prostu są to luki prawne i w zamian na przykład właśnie za taką rozmowę czy za zagranie w grę na telefonie otrzymałam w zamian darmowe po prostu papierosy, czy też na przykład gadżety z logo marki tytoniowej, na przykład jakąś zapalniczkę. Więc jeżeli chodzi właśnie o te hostesy, to są takie działania podprogowe, ale ta wszechobecna reklama, czyli właśnie wszędzie są leżaki, które na przykład mają... logo tych marek tytoniowych, na tych leżakach siedzą rodziny z dziećmi. To wszystko jest jakby widoczne od pierwszego wejścia nawet z zewnątrz.
Mm-hmm. A jak taka reklama oddziałuje? Czy my mamy jakieś badania, które pokazują, że to działa po prostu i rzeczywiście to, że jest leżak, zachęci później, nie wiem, do kupienia tych papierosów?
Pamiętajmy,
albo
że taka reklama to są koszty. Nikt by takich kosztów nie ponosił, gdyby nie spodziewał się, można powiedzieć, zwrotu z tej inwestycji. Tak? Więc sama jakby logika już mówi, że jeżeli ktoś... można powiedzieć, poświęca, a to są przecież...
Inwestuje, krótko mówiąc, tak?
To, no to wie, że to ma przynosić efekt. Jaki jest podstawowy efekt? Mamy dostać przekaz, że wyroby tytoniowe były częścią naszego życia i mają nią nadal być. Tak? Czyli my musimy być... Znaczy społeczeństwo ma być oswojone z tym, że wyrób tytoniowy jest i będzie. Tak? I to jest też coś, z czym chcemy walczyć, bo w naszej opinii wyroby tytoniowe nie są naturalną częścią naszego życia. Jako wyrób konsumencki istnieją raptem od 100 lat. Tak? Więc to nie jest, nie wiem, jakaś używka, z którą, nie wiem, od tysięcy lat jesteśmy, nie wiem, zaprzyjaźnieni, tak, funkcjonuje w naszej kulturze. To jest nowum, tak? I chcemy też przekazać, właśnie poprzez pewne zakazy, ograniczenia, żeby jednak zmienić to myślenie społeczeństwa. Firmy tego nie chcą. W związku z tym wszędzie, gdzie tylko mogą, wchodzą właśnie z tym przekazem po to, żeby nie tylko właśnie swój produkt sprzedać, ale żeby w ogóle nawet nie przychodziło nam do głowy, że moglibyśmy naprawdę zawalczyć z tym wyrobem.
A pan profesor widzi jakąś zmianę w sposobie dotarcia do klienta potencjalnego ze zmianami w marketingu wyrobów tytoniowych, bo ja tak jak myślę teraz, to dawno nie widziałam reklamy takich tradycyjnych papierosów gdzieś w przestrzeni publicznej.
W przestrzeni publicznej?
Ani nawet w przestrzeni, powiedzmy, nawet tak powiedzmy czasopism jakiś, czy gdzieś tam, gdzie mogłoby to być nawet legalne.
Zgadza się, dlatego że mimo wszystko reklamodawcy, w sensie media też i publiczne i prywatne, jednak pilnują tego prawa, tak? Czyli nie wpuszczają na swoje łamy, można powiedzieć, tego przekazu. Ale tak jak Julia mi często opowiada, no, więcej niż ja używam mediów społecznościowych, no przekaz w mediach społecznościowych jest obecny. Może Julia dałaby kilka przykładów takich, które
czyli
właśnie...
Czyli te tradycyjnych wyrobów się już tak nie reklamuje, jak reklamuje się wyroby te tak zwane e-papierosy, jednorazowe papierosy, tak? I te wszystkie inne wyroby tytoniowe tak nazywane, tak?
Tak, jest na przykład prowadzony taki marketing, który też jest prowadzony w mediach społecznościowych poprzez użytkowników, którzy jakby sami generują content dla marki, wstawiając po prostu zdjęcia tych swoich wyrobów. Nie są to jakby płatni, powiedzmy, influencerzy, tylko są to po prostu zwykli użytkownicy. I tak na przykład jak mamy TikToka, który ma naprawdę bardzo duże zasięgi, to medium społecznościowe. I też właśnie osoby na przykład używają jakichś papierosów jednorazowych, wstawiają jakiś filmik i to generuje naprawdę bardzo duże wyświetlenia i też nowe osoby mogą zauważyć po prostu takie po prostu treści. Ale ja też właśnie chciałam dodać, że dlaczego w ogóle firmy tytoniowe prowadzą ten swój marketing właśnie w tych klubach nocnych, czy po prostu w miejscach spotkań towarzyskich, w miejscach rozrywki. I to są jakby takie strategie marketingowe, które są już odkryte bardzo dawno temu. Jest to robione dlatego, aby łączyć po prostu życie młodych osób, życie towarzyskie, właśnie takie życie społeczne po prostu z papierosami, żeby to po prostu był taki nieodłączny element dobrej zabawy, żeby właśnie będąc w jakimś klubie nocnym, żeby zobaczyć tutaj fajne logo, to im się spodobało, jakieś świecące i potem sobie młode osoby myślą, że nie mogą po prostu się bawić, nie mogą pójść na imprezę bez właśnie używania tych wyrobów, więc to jest takie wpajanie właśnie młodzieży, że jest to nieodłączny element życia towarzyskiego, a nie powinien być.
A dlaczego branża tytoniowa celuje w młodzież? Bo można powiedzieć, że te wszystkie działania, o których państwo tu opowiadacie, te wasze badania naukowe i też to, co obserwujemy tak w przestrzeni publicznej, no to jest celowe działanie właśnie i uderzanie w tego odbiorcę nastoletniego, osobę młodą, nastolatka, dziecko nawet,
tak,
bym powiedziała.
Dlatego, że palacze umierają. W związku z tym, jeżeli codziennie 70 tysięcy, przepraszam, w ciągu roku 70 tysięcy Polaków palących umiera, to trzeba im kimś zastąpić. No, najłatwiej zastępuje się właśnie dziećmi.
To jest straszne, panie profesorze.
No,
bo to...
Chcę trochę wstrząsnąć może też naszymi słuchaczami, ale to są wyniki badań. Tak? Tutaj mówimy o tak replacement smokers, nie? Czyli że właśnie trzeba tego umierającego palacza zastąpić nowym konsumentem. Najłatwiej przekonać i w jakimś sensie też zmanipulować, bo myślę, że dorośli wiedzą, że nikotyna uzależnia, to jest
trudno.
Nikt
dorosły
później
nie chce, żeby jego dziecko paliło.
Dokładnie, tak? Natomiast dzieci, widząc kolorowy przekaz loga, spotykając na imprezach hostesy, które proponują, no nie przeprowadzają tej analizy krytycznej, którą my dorośli mamy raczej już wpisane w pewną naszą dorosłość. Tak? W związku z tym właśnie szukają swoich klientów na całe życie właśnie w tej grupie, która no, trochę mniej krytycyzmu przejawia, jeśli chodzi o podejmowanie ryzykownych zachowań. Właśnie dlatego dzieci i dlatego młodzież.
Czyli chcą te firmy tak naprawdę tymi działaniami marketingowymi zrobić z tych dzieciaków klientów na resztę życia, tak? Różne
tak jest.
Wybory.
Nikotyna,
wyroby,
która jest w tych wyrobach, jest substancją silnie uzależniającą. Pod kątem szybkości uzależnienia, no, prześciga nawet twarde narkotyki. Dlatego, no, my o tym mówimy i tutaj uświadamiamy. Ja w poradni zresztą widzę właśnie tych często dorosłych palaczy, którzy mówią bezwiednie, pod wpływem rówieśników gdzieś tam spróbowali, no i nagle się kończy, że przez całe życie są uzależnieni i trudno im się rozstać z nałogiem.
Profesor Łukasz Balwicki, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i magister Julia Nowicka, doktorantka w pierwszej szkole doktorskiej GUMED, są moimi i państwa gośćmi. Do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie. Joanna Matuszewska, witam państwa ponownie. W studiu ze mną są doktor habilitowany Łukasz Balwicki, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarz, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMED i magister Julia Nowicka, doktorantka w pierwszej szkole doktorskiej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. doktorantka pana profesora. Rozmawiamy o szkodliwości tytoniu i działaniach marketingowych prowadzonych wobec dzieci przez koncerny tytoniowe. Tak sobie przed wejściem na antenę rozmawialiśmy tutaj o tym, co tak naprawdę powoduje, że ludzie do tego palenia wracają. Jeszcze może warto to powiedzieć, czy to są jakieś takie nasze przyzwyczajenia, mimo że rzuciliśmy na przykład wiele lat temu palenie, ale te papierosy gdzieś z tyłu głowy nam gdzieś zostają i wystarczy mała iskierka, gdzieś ktoś przy nas zapali i nam się też otwiera coś w mózgu i mówi, kiedyś paliłeś, może spróbujesz znowu? Jest coś takiego?
Na pewno tak, ale to nie są tylko skojarzenia, to są trwałe zmiany w mózgu. Tutaj wiele osób właśnie eksperymentujących z substancjami uzależniającymi, takim jak nikotyna, podana w takim, można powiedzieć, niewinnie wyglądającym papierosie.
Czyli organizm pamięta, tak? Że
organizm
kiedyś było to palenie.
Dochodzi do fizycznych zmian w mózgu. To jest tak, że rozpoczynając właśnie, mając kontakt z taką nikotyną w wieku młodzieńczym, kiedy mózg się formuje właśnie do tego 23 lat mniej więcej, tak to jest określone, jeżeli ma mózg właśnie kontakt z substancją silnie uzależniającą, zmieniają się trwale szlaki. I w związku z tym, jeżeli nawet właśnie po jakimś czasie próbujemy rzucić palenie, to przede wszystkim jest ciężko, ale nawet jak nam się uda, to niestety do końca życia jesteśmy w grupie podwyższonego ryzyka powrotu. I ja mam wiele takich właśnie palaczy, którzy nawet na kilkanaście lat rzucili, ale odpuścili sobie temat, tak? Gdzieś tam na imprezie, gdzieś tam być może w jakiejś trudnej sytuacji życiowej wracają od razu. W związku z tym te zmiany, które zachodzą w wieku młodzieńczym, nie da się już ich usunąć z mózgu.
A czy są badania, które mówią, dlaczego dzieci na przykład zaczynają palić, zaczynają szukać kontaktu z substancjami, z tymi wyrobami, można powiedzieć, tytoniowymi? Jak najczęściej wygląda taka inicjacja? Co możemy tutaj powiedzieć na przykład dorosłym, którzy nas słuchają? Bo jeśli dzieci kiedyś zaczynały palenie tytoniu od klasycznych papierosów, no to było często czuć, prawda, że przychodził do domu i no, czuć było, że miał kontakt z tytoniem. Palił tak, czy nie palił, ale no generalnie przesiąkał tym zapachem. Teraz, tak jak pan profesor powiedział, te wszystkie wyroby często są wręcz pachnące i trudno się połapać może
tak,
rodzicom czy dziadkom.
Sami rodzicom, no, mamy utrudnione zadanie teraz bardzo, dlatego że te wyroby, które teraz aktualnie funkcjonują na rynku, maskują, można powiedzieć, tak? W związku z tym właśnie e-papierosa, używanie e-papierosa nie wykryjemy. Jeżeli dziecko dostanie gdzieś saszetkę nikotynową, właśnie też smakową, którą właśnie zażyje, nie wykryjemy absolutnie tego i w związku z tym nasze narzędzia, można powiedzieć, kontrolne trochę się zmniejszyły. A dodając właśnie, że no, dlaczego dzieciaki próbują?
Część, przepraszam, jeszcze wtrącę się, rodziców, czy dziadków, czy opiekunów, czy w ogóle dorosłych, może nawet nie wiedzieć, że to, co w piórniku jest, to wcale nie długopis, prawda? Bo
tak,
te urządzenia do palenia często są przypominające właśnie jakieś pisaki.
To też jest strategia właśnie, która miała spowodować, że już nie wstydzimy się tego produktu, bo paczkę, która jest jeszcze z obrazkiem brzydkim, tak, chowamy. Tak? Natomiast no właśnie tego e-papierosa, czy tutaj podgrzewane, często jest bardzo ładnie opakowane, często ładne pudełeczko. Samo urządzenie wygląda właśnie jak flamaster, jak coś niewinnego. W związku z tym rodzice mogą się nawet jeżeli gdzieś dostrzegą to narzędzie, mogą się nie połapać właśnie, że to jest niebezpieczna nikotyna.
A czy przez to, że te wyroby są tak dostępne, takie można powiedzieć w cudzysłowie ładne, to też obniża to wiek tej inicjacji tytoniowej u najmłodszych? U dzieciaków?
Zdecydowanie, ponieważ chodzi o pokazanie niewinności. Z jednej strony właśnie jest ten wyrób, który tak pięknie wygląda, a ja tu mówię o tym, że to zmienia trwale mózg i wprowadza w uzależnienie. No właśnie o to koncernom chodzi, tak? Żeby nie było widać tego, o czym ja mówię, a było to, że to jest niewinne urządzenie, kolorowe, o ładnym smaku, o ładnym zapachu, z którym można się bawić, którym można się dzielić z rówieśnikami na przerwie gdzieś tam. Także no o to chodzi, żeby jakby pozbawić właśnie tej powagi tej grozy,
czyli
tej sytuacji.
Czyli ten wiek się obniża inicjacji? Jak to dzisiaj wygląda w Polsce?
Niestety wydaje się tak. Znowu tu brakuje trochę badań. Te badania z 2021 roku, które myśmy robili, no pokazywały, że ta średnia inicjacja to jest gdzieś około tam 14-15 roku życia. Natomiast no, nowe badanie, które planujemy, no będzie obniżało wiek badanych do 12 roku życia, bo wiemy, że już końcówka szkoły podstawowej, 7-8 klasa, to jest często wiek jakichś pewnych eksperymentów i tam dochodzi do właśnie inicjacji.
Te nowe wyroby, tytoniowe, które są na rynku, te właśnie takie kolorowe, o których pan profesor tutaj opowiada, stanowią oczywiście takie samo zagrożenie, ale ono, czy dzieciom dalej to się kojarzy z byciem dorosłym? No bo trochę chyba się z tego, co państwo mówią, jeśli chodzi o te działania marketingowe, zmienia też celowanie, prawda? Już nie chodzi o to chyba, żeby pokazywać, ja jestem dorosły, bo palę, tylko po prostu bawię się, tak? I to są takie, te firmy dążą do tego, żeby to był taki atrybut w ogóle jakby życia codziennego, tak jak, nie wiem, nosimy w torbie dezodorant, to żeby mieć też ze sobą takiego papierosa, tak?
Myślę, że tu na pewno lepiej Julia mogłaby o tym powiedzieć, ale rzeczywiście, myślę, że jakby to podkreślanie, że ten papieros, wyrób nikotynowy jest takim aktem wejścia w dorosłość, trochę się zmienia. Już teraz można powiedzieć, młodzież ma dostęp do takich rozrywek, więc jakby no, zaciera się, można powiedzieć, ta granica. Natomiast pewna presja również licza wpisywanie się tych produktów w element stylu życia. Julia też wstępnie zaczęła badać temat influencerów, tak? Którzy właśnie no, też ten produkt wpisują w pewną swój wizerunek na przykład, nie? A młodzież chce być taka jak ich influencerzy, ich właśnie nam gwiazdy gdzieś tam, czy piosenkarze, czy artyści. No właśnie, sprzedajemy jako element pewien stylu życia nowoczesnego, otwartego, tak, związanego też z pewnymi urządzeniami elektronicznymi, więc tak, to się, to jakby te strategie się zmieniają, te motywy się zmieniają.
Też się pojawiają takie informacje, że od tych papierosów jednorazowych, czy e-papierosów, to się nie można uzależnić, bo właściwie to jest taka trochę zabawa, przynajmniej w przestrzeni publicznej takie można odnieść i dzieci też powtarzają takie opowieści, że to jest co innego niż papieros taki klasyczny, tradycyjny, gdzie jest ten dym i te zapachy nieprzyjemne i tak dalej. Ale to nie jest prawda, prawda? Można się uzależnić od e-papierosów i...
Zdecydowanie, to jest ta sama nikotyna, która jest w papierosach. Nadto w tych nowych wyrobach ona jest często podawana w wyższych stężeniach. Tak, e-papierosy?
Tak, zwykłe papierosy tradycyjne mają około 0,8 mg w jednym papierosie, a te teraz wyroby jednorazowe, chociażby te elektroniczne papierosy, mają około 20 mg, czyli wypalenie takiego jednego papierosa jednorazowego to jest jakbyśmy wypalili 25 zwykłych papierosów. Ale oczywiście to są takie najzwyklejsze, które są na rynku, ale są również takie, które zawierają to stężenie nikotyny jeszcze wyższe.
Jaki to ma cel?
Szybkość uzależnienia.
Szybciej uzależnić?
Im większa dawka,
tak, i jeszcze dodatkowo są tam różne inne dodatki, które mają jakby wzmacniać ten smak i wzmacniać uzależnienie. Też właśnie samo to, że jest to słodkie, też jakby powoduje większe...
No właśnie zastanawiam się, czy trzeba się martwić szkodliwym działaniem tych substancji, które tam są takie dodatkowe, chemiczne, zapachowe. No to jest chemia po prostu, krótko mówiąc, tak? To nie są naturalne aromaty jakieś.
No to jest śmieszne, bo rzeczywiście wydaje się, że no, producenci chcą sprzedać to jako naturalny często wyrób, bo ładnie pachnący, mówią jeszcze, że dodają dodatki spożywcze, natomiast absolutnie tak nie jest.
Tak, pomimo tego, że te elektroniczne papierosy nie są zbyt długo na rynku, to my już mamy badania, które nawet są to badania sprzed 10 lat, które pokazują, że właśnie w tych substancjach takich jak gliceryna, która po prostu po podgrzaniu przekształca się w formaldehyd czy aldehyd octowy i te substancje są już udowodnione, że to są substancje rakotwórcze. Czyli jakby mamy już badania nawet sprzed 10 lat, które pokazują nam, że te substancje, które są tam zawarte, są rakotwórcze, są szkodliwe, są również tam metale ciężkie i po prostu nie jest to na pewno nic mniej szkodliwego.
Czy w państwa praktyce klinicznej, w przyjmowaniu pacjentów, już widać te skutki jakieś zdrowotne używania tych e-papierosów, czy tych podgrzewanego tytoniu, czy dopiero spodziewane są, jak to wynika? Mówi pani, że ta gliceryna podgrzana już wiadomo, że jest rakotwórcza, tak? Ale jeszcze jakichś takich chyba dłuższych badań my potrzebujemy, dłuższego czasu, tak?
Rzeczywiście, żeby... Bo żeby potwierdzać taką długoterminową skuteczność, to po pierwsze są potrzebne badania, które nie są finansowane w Polsce.
Nie ma ich w tej chwili, tak?
Nie ma mhm. Jakby, nie leży to w zainteresowaniu, nie wiem, też polityków być może, no udowadnianie jakby, że jest to szkodliwe, na ten moment dominuje, no przekonanie, że my wręcz powinniśmy promować te wyroby, tak? Co już dla mnie jest kuriozalne właśnie w aspekcie tej dyskusji, którą tutaj odbyliśmy. Natomiast my widzimy, że rzeczywiście, no te osoby szczególnie narażone, nie wiem, astmatycy, tak? Osoby, które mają chociażby POHP, czyli przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, tak? im przejście na e-papierosy mocno dużo nie daje. To w dalszym ciągu jest substancja drażniąca drogi oddechowe, bo pamiętajmy, że to, no ten e-papieros to jest para podgrzana do około 350 stopni, tak, którą atakujemy nasze drogi.
Bo panie profesorze,
oddechowe.
Być może ta dyskusja, o której pan wspomina, dotyczy tego, że może papierosy klasyczne, tradycyjne, te z substancjami smolistymi i tak dalej, no są gorsze niż te podgrzewacze i e-papierosy i stąd może bierze się to, co pan wspomniał, że nawet ma pan wrażenie, że jest zachęcanie do promowania tych wyrobów. Z tego to się bierze, że one będą mniej szkodliwe mimo wszystko?
No tak. Ja jestem w stanie przyjąć argumenty, że być może różnica w szkodliwości między tymi produktami istnieje. Tylko to jest narracja de facto przemysłu tytoniowego, który chce się utrzymać na rynku.
Czyli chce pozyskać nowych klientów.
To są produkty w dalszym ciągu szkodliwe. Mhm. Niezależnie jakbyśmy je opakowali i jaką charakterystykę im nadali, to są produkty szkodliwe. I producenci chcąc utrzymać się na rynku właśnie wprowadzają je. No, czemu my się wpisujemy w tą narrację? Czemu my w rękę z przemysłem tytoniowym, mówię o rządzących, chcemy jakby umożliwiać prowadzenie biznesu, zamiast jednak chronić dzieci przed wchodzeniem w ten nauk, tak? Chronienie ich przed tymi negatywnymi konsekwencjami, chociażby samego uzależnienia.
Czyli wracamy do początku naszej dyskusji i do tegorocznego hasła Światowego Dnia Bez Tytoniu, który wzywa właściwie rządy na całym świecie do ochrony dzieci przed wpływem przemysłu tytoniowego. No i jak my powinniśmy to pana zdaniem zrobić w Polsce na przykład? Kto powinien interweniować i co robić? Bo znaczy, czy są pomysły w ogóle jakieś na to?
Oczywiście. W ramach chociażby moich prac dla Polskiej Akademii Nauk w Komitecie Zdrowia Publicznego opracowaliśmy rekomendacje jeszcze przed wyborami do parlamentu naszego polskiego, czyli rekomendacje, które omówiły o tym, jak powinniśmy chronić dzieci. Mówiące przede wszystkim o zmianach prawnych. Oczywiście wspominaliśmy o programach edukacyjnych, to jest bardzo dobra rzecz, ale my największe zaniedbania mamy na tym gruncie legislacyjnym, czyli prawnej ochrony dzieci przed właśnie marketingiem, przed reklamą, przed wpływem, przed wpuszczaniem na rynku. Chociażby teraz na rynku są produkty, saszetki nikotynowe, które są nieuregulowane. Można je bez problemu sprzedawać dzieciom. I sprzedawca nie jest zobowiązany do sprawdzania wieku, może sprzedać. Nie grozi mu żadna kara, że sprzeda produkt, który zawiera 50 mg nikotyny. Miałem ostatnio 16-latka, który był właśnie uzależniony od saszetek nikotynowych, które nie są objęte prawem. W związku z tym można sprzedawać. I to są przede wszystkim narzędzia prawne i narzędzia ekonomiczne. Tak? To są dwie takie elementy, które najskuteczniej działają. WHO je rekomenduje, czyli podwyższanie cen na wyroby tytoniowe, żeby one były trudniej dostępne przede wszystkim właśnie dla dzieci i młodzieży. To są takie podstawowe rzeczy, które powinniśmy zrobić.
Tak przyszło mi teraz do głowy, że pewnie bardzo wiele tych papierosów, e-papierosów, tych wyrobów tytoniowych, saszetek, to mogą być wyroby azjatyckie. Czy się mylę, panie profesorze? Proszę mnie naprostować, bo zastanawiam się, czy nasz rynek, czyli rynek europejski, jest w jakiś sposób chroniony przed wyrobami właśnie z Azji, które być może są w sprzedaży, a nikt nie wie, co tam jest tak naprawdę.
To jest trochę temat zastępczy. Tak?
To jest temat zastępczy.
I to jest też narracja przemysłu, którą daliśmy się poddać. Nie? Czyli to jest chodzi o ochronę własnych interesów. Mamy swoje koncerny, które operują tu od wielu lat i one nagle się boją właśnie tych produktów z Chin, ponieważ one im zabiorą konsumentów i w związku z tym rozpętały tą dyskusję na temat jednorazowych papierosów. Tak? Niestety, ja byłem przekonany właśnie, że nagle tutaj rządzący przejęli się zdrowiem i też środowiskiem, bo rzeczywiście tutaj ten element trzeba uwzględnić, że jednorazowe...
Tak naprawdę chodzi o biznes, o handel.
A tu niestety chodzi o biznes, nie? I powiem szczerze, no jestem trochę podłamany postawą tutaj naszych rządzących, bo nawet te propozycje, które teraz ukazały się niedawno na stronie Rządowego Centrum Legislacji, nie uwzględniają właśnie tego wszystkiego, o czym mówimy. Tylko i wyłącznie biernie implementujemy chociażby prawo unijne. Natomiast
to są na razie propozycje, więc może jeszcze będzie można to jakoś renegocjować. A pana zdaniem, jakie rozwiązania systemowe są potrzebne, żeby ta sprawa była, oczywiście tego marketingu kierowanego do dzieci, o tym rozmawiamy, załatwiona definitywnie?
Mi się marzyło, żeby rzeczywiście w ministerstwie albo w jakiejś instytucji rządowej powstała jednostka, która profesjonalnie zajmuje się właśnie analizą i gromadzeniem wiedzy na ten temat, jak funkcjonują właśnie wyroby tytoniowe, jakie to jest zagrożenie, żeby były zlecane badania, które właśnie to, o czym my tu mówimy, analizować w Polsce, tak? Bo często właśnie ja jestem często pytany o jakieś bardzo precyzyjne rzeczy z rynku polskiego. I co ja mówię? No nie wiem. Dlatego, że nie są finansowane. Oczywiście staramy się pewne rzeczy robić. Chociażby Julii badania na terenie Gdańska pokazały ewidentnie, że ta reklama jest, że jest obecna, ale no to jest tylko Gdańsk, tak?
Tak, i to było tak naprawdę jedyne takie badanie przeprowadzone w Polsce. Za granicą, na przykład w Stanach Zjednoczonych, bardzo dużo takich badań miało miejsce, a w Polsce tak naprawdę teraz byłam pierwszą osobą, która poszła tak naprawdę do tych miejsc i to sprawdziła. Czyli widzimy, że skoro w literaturze nie ma podobnych badań, to tak naprawdę nikogo to nie interesuje, żeby to sprawdzać.
Czyli to jest potencjał naukowy, tak? Żeby
jest
zrobić...
zdecydowany i ten potencjał powinien być realizowany jednak i finansowany ze struktur rządowych, bo tutaj żadna firma farmaceutyczna
nie jest zainteresowana
tym tematem. To jest domena odpowiedzialności państwa, które powinno przyjąć na siebie tę odpowiedzialność i zlecać tego typu badania, bo one powinny właśnie w konsekwencji służyć ochronie właśnie nieletnich, tych wrażliwej części populacji.
To chciałam na koniec jeszcze państwa zapytać o uniwersytecką poradnię antynikotynową, którą pan profesor prowadzi, pani również w tej poradni pracuje. Często zgłaszają się teraz pacjenci właśnie w wieku nastu lat i czy wy słyszycie od nich? No bo ja zacząłem palić, bo widziałem właśnie takie reklamy i wydawało mi się to, że to jest fajne. A teraz rodzice tu mnie przyprowadzili i każą rzucać nauk. Coś takiego się zdarza?
Jeżeli chodzi o takich pacjentów młodszych, to zbyt dużo takich pacjentów nie mieliśmy. Ja też jakby nie uczestniczę w samym wywiadzie, który tutaj profesor zbiera. Ostatnio właśnie był pacjent, który miał 16 lat, tak? Więc może profesor coś opowie.
Tak, i to była osoba właśnie też przeprowadzona przez opiekuna swojego prawnego, która właśnie była odzależniona od tych nowych wyrobów, saszetek nikotynowych. Ta osoba spożywa, niech sobie pani wyobrazi, około 250 mg nikotyny, czyli zużywała 5 saszetek po 50 mg nikotyny. To są po prostu już dawki, można powiedzieć, prawie śmiertelne, tak? No ale przyzwyczaiła się właśnie do używania, dlatego że może bez problemu kupić te wyroby po prostu w sklepie.
Tak, my też nie mamy chyba takich informacji w przestrzeni publicznej, że takiej szeroko podawanej, że te wyroby tytoniowe mogą uzależnić. Raczej większość chyba ludzi może sobie myśleć, że to jest po prostu taka zabawa i że to jest bezpieczne i nieuzależniające, tak jak zwykły tytoń w papierosach palony, tak?
Tak, dlatego my jesteśmy na stanowisku...
Brakuje tej edukacji właśnie wśród młodzieży.
Powinny być te wszystkie produkty uznane za produkty niebezpieczne i tak traktowane, tak? Nawet jeżeli pozwolimy, żeby dalej funkcjonowały na rynku.
Tak? Ale to co, zakazać sprzedaży dzieciom wszystkiego?
No. Dzieciom tak.
Znaczy dzieciom, młodzieży, tak?
Czy w ogóle dorosłym też zakazać? Wiele krajów już teraz sięga po narzędzia. Chociażby całe Stany Zjednoczone są objęte legislacją, która wydłużyła, można powiedzieć, ten okres ochrony z 18 lat do 21. Właśnie pod tym kątem, że im później dochodzi do inicjacji, tym mniejsza szansa, że ktoś zostanie
palaczem
na całe życie.
Oczywiście te zakazy mamy w Polsce, ale je bardzo łatwo obejść. Wystarczy poprosić kogoś dorosłego. Tak samo jest z alkoholem, prawda?
To też można zakazać.
Też jeżeli chodzi o sprzedaż online, też jakby nie mamy żadnych badań na ten temat, jak to wygląda, ale z takiego własnego doświadczenia chciałam też jakby sprawdzić, jak to wygląda. I można tak naprawdę zamówić takie papierosy do paczkomatu i odebrać. Wystarczy wziąć od mamy kartę kredytową i zapłacić. To też jest bardzo nieuregulowana sytuacja i też nikt raczej się tym nie zajmuje.
Czy naszą konstatacją jest, że niestety w Polsce wygrywa prymat, nie wiem, wolności sprzedaży, wolnego rynku nad zdrowiem dzieci. No, z tym się ewidentnie nie zgadzamy i to jest właśnie też tematem Światowego Dnia Bez Tytoniu w tym roku, tak? No, wolność wolnością, ale kiedy chodzi o ochronę dzieci i młodzieży, naprawdę powinniśmy być, mocno stać na stanowisku, że to trzeba maksymalnie ograniczyć.
Bardzo dziękuję państwu za rozmowę. Profesor Łukasz Balwicki, lekarz specjalista zdrowia publicznego, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMED, konsultant województwa pomorskiego w dziedzinie zdrowia publicznego i ekspert Światowej Organizacji Zdrowia. Dziękuję panie profesorze za przyjście do studia.
Dziękuję.
I magister Julia Nowicka, doktorantka w pierwszej szkole doktorskiej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję pani bardzo za udział w programie.
Dziękuję bardzo.
To byli moi goście. Dziękuję bardzo, a audycję zrealizował Dominik Lewicki, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.